Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, witam Państwa w środę 24 sierpnia i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń. Przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. Na Ukrainie mija 6 miesięcy rosyjskiej inwazji, a także jest obchodzony Dzień Niepodległości. Były premier Malezji Najib Razak nie może zmienić kary 12 lat więzienia za korupcję. W Polsce na Odrze sytuacja się stabilizuje. Oto szczegóły wydarzeń. Zaczynamy od wiadomości z Australii. Dzisiaj w Australii Zachodniej rozpocznie się śledztwo w sprawie śmierci 7-letniej dziewczynki w szpitalu dziecięcym w Perth. Aishwarya Aiswat zmarła w kwietniu zeszłego roku po tym, jak ratunkowy oddział szpitalny nie rozpoznał jej stanu ani nie leczył jej pomimo próśb rodziców. Śmierć dziewczynki uwypukliła niedociągnięcia w systemie szpitalnym Australii Zachodniej, a niezależna komisja stwierdziła, że personel badający dziewczynkę w szpitalu dziecięcym w Perth był wyczerpany w okresie poprzedzającym śmierć Aishwarii. Kilku dyrektorów i członków zarządu szpitala straciło pracę po jej śmierci. Zastępca koronera stanowego Sara Linton poprowadzi śledztwo. Przesłuchania będą trwały 8 dni. Dziewczynka zmarła na chorobę zwaną sepsą. Sepsa nie jest chorobą zakaźną, jest natomiast zespołem objawów spowodowanym gwałtowną reakcją organizmu na zakażenie, które może powodować postępującą niewydolność wielu narządów, wstrząs, a nawet śmierć. Nowe badania wykazały zdecydowany związek dobrobytu finansowego i stanu zdrowia psychicznego. Raport Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji oraz Beyond Blue podaje, że osoby, które doświadczają stresu finansowego, są co najmniej dwukrotnie bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym i odwrotnie. Raport wykazał również, że młodzi ludzie, kobiety, rdzenni mieszkańcy i właściciele małych firm częściej doświadczają problemów finansowych i ze zdrowiem psychicznym, w tym stresu i myśli samobójczych. Podkreślił również brak dostępu do systemów w zakresie wsparcia finansowego i zdrowia psychicznego, przy czym wiele istniejących usług jest zbyt skomplikowanych, ograniczonych w czasie, drogich lub opóźnionych. Georgie Harman, dyrektor generalny Beyond Blue, mówi, że kluczowe jest istnienie powiązań między wsparciem finansowym a usługami w zakresie zdrowia psychicznego. Wsparcie powinno być szybko dostępne, ponieważ koszty utrzymania wciąż rosną. Firma Engineers Australia opublikowała nowy plan odzyskiwania wykwalifikowanej kadry inżynierskiej przed australijskim szczytem Jobs and Skills Summit, który odbędzie się w przyszłym miesiącu. Dyrektor generalny Romilly Madhew powiedział, że raport jest wezwaniem do działania w obliczu tragicznego stanu niedoboru wyszkolonego personelu. Główny inżynier Engineering Australia, Jane McMaster, mówi, że badania Women in Engineering and Barriers wskazują, że inżynierowie przybyli z innych krajów nie są w pełni wykorzystywani i obserwujemy kompletny brak zrozumienia, co powinno być przedyskutowane i zmienione. Najczęstszymi powodami, dla których nie brano pod uwagę zawodu inżyniera, był brak wiedzy, czym jest inżynieria i czym zajmują się inżynierowie. Moja jedyna wiadomość dla młodych Australijczyków, a zwłaszcza kobiet, które mają mniejszy kontakt z inżynierią, po prostu przeprowadzać badania. Prawie na pewno istnieje rola inżyniera, która byłaby zgodna z ich zainteresowaniami. Inżynieria może przynieść dużo satysfakcji, często nie jest wystarczająco znana wielu młodym Australijczykom. Dwie osoby zmarły w Meksyku i na Kubie po uzyskaniu pozytywnego testu na wirusa małpiej ospy. Ministerstwo Zdrowia Meksyku twierdzi, że prowadzi śledztwo w sprawie śmierci zarażonego wirusem HIV pacjenta z małpią ospą, który zmarł na skutek wstrząsu septycznego i zapalenia płuc. Władze kubańskie twierdzą, że 50-letni włoski turysta zmarł w niedzielę najprawdopodobniej na sepsę związaną z zapaleniem płuc i uszkodzeniem narządów. Od maja na całym świecie zarejestrowano 42 tysiące zakażeń małpią ospą, a 21 tysięcy przypadków jest potwierdzonych w Ameryce Północnej i Południowej. Władze podkreśliły, że z powodu małpiej ospy przypadki śmiertelne są niezwykle rzadkie. Prezydent Ukrainy zapowiedział odwet, przygotowując się do uczczenia Dnia Niepodległości od rządów sowieckich. Dzień ten zbiega się z 6-miesięczną rocznicą rosyjskiej inwazji. Ukraina wycofała się z publicznych obchodów z obawy przed nasileniem się przemocy. Szacuje się, że od początku konfliktu 6 miesięcy temu zginęło 9 tysięcy ukraińskich żołnierzy, 70 tysięcy rosyjskich i 5 tysięcy cywilów, a tysiące osób zostało przesiedlonych. Rosja kontroluje teraz znaczną część wschodniej i południowej Ukrainy, ale rząd moskiewski bardzo nie docenił oporu Ukrainy w czasie tej inwazji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że jego kraj nie będzie zastraszony żadnym wzrostem przemocy w Rosji. Co zrobi Ukraina, jeśli Rosja uderzy w Kijów? Tak samo jak my teraz, bo dla mnie jako prezydenta i jestem pewien, że dla każdego obywatela Ukrainy Kijów, Czernichów, Donbass, Charków i Zaporoże to wszystko ukraińskie miasta, tam mieszkają nasi Ukraińcy. I odpowiedź będzie taka sama. Jak w nas uderzą w tych miastach, to w zamian dostaną ostrzeliwania, bardzo potężne ataki. Chcę powiedzieć, że te odwetowe ostrzeliwania będą rosły z każdym dniem, będą bardzo silne. Sąd Najwyższy Malezji podtrzymał wyrok 12 lat więzienia wydany na byłego premiera Najiba Razaka za grabież funduszy publicznych. Najib został uznany winnym w 2020 roku za nadużycie władzy, naruszenia zaufania oraz korzystania z $1 000 000 z funduszu państwowego. 69-letni Najiba Razaka zacznie odsiadywać karę pozbawienia wolności natychmiast po tym, jak 5-osobowy Sąd Federalny Malezji odrzucił jego apelację, uznając ją za bezpodstawną. Jednak poza salą sądową, na krótko przed wydaniem orzeczenia, Najib nadal zapewniał o swojej niewinności. Po pierwsze, chciałbym podziękować wszystkim za pojawienie się tutaj i okazanie mi swojego wsparcia. Próbowałem z całych sił, ale wszystko, co zaproponowałem sądowi, zostało odrzucone. Nie ma w tym sprawiedliwości i nie otrzymałem sprawiedliwego procesu opartego na właściwych zasadach. Komisja Europejska ostrzega, że Europa stoi w obliczu najgorszej suszy, która zaleje Europę po raz pierwszy od co najmniej 500 lat. Globalne Obserwatorium Susz podaje w swoim raporcie, że obecne warunki zmniejszają plony, wysychają rzeki i płoną lasy. Rzecznik Komisji Europejskiej Johannes Bach mówi, że 2/3 Europy jest w stanie pogotowia. Długotrwała susza w Europie potwierdza, że 47% terytorium pozostaje w warunkach ostrzegających przed suszą, co oznacza, że opady były mniejsze niż zwykle, a wilgotność gleby jest deficytowa. 17% jest w stanie gotowości, co oznacza, że roślinność i uprawy wykazują negatywne skutki suszy. Ponad 700 stron tajnych dokumentów znaleźli pracownicy amerykańskich archiwów narodowych posiadłości byłego prezydenta Donalda Trumpa w Palm Beach na Florydzie. Znajdowały się one wśród zarekwirowanych w styczniu dokumentów umieszczonych w 15 pudłach. Taka informacja została zawarta w opublikowanym liście datowanym na 10 maja, który został przesłany przez Biuro Archiwów prawnikom Donalda Trumpa. Z listu wynika, że reprezentanci Donalda Trumpa nieustannie starali się zablokować lub opóźnić dostarczenie dokumentów do Federalnego Biura Śledczego, powołując się na tzw. przywilej wykonawczy. To prawo urzędników wysokiego szczebla do prowadzenia poufnej korespondencji i nieujawniania jej treści, które wchodzą w życie w razie, gdyby ujawnienie tych informacji naraziłoby działalność najważniejszych urzędów państwa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że partnerzy pomagający zmagający się z rosyjską inwazją Ukrainie wybrali drogę walki o wolność i niezależność. W wieczornym wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych ukraiński prezydent nawiązał do obchodzonego 24 sierpnia Dnia Niepodległości Ukrainy. Zapowiedział, że zaplanowano wiele działań, które podkreślą drogę przebytą przez jego kraj. Przeszliśmy ją razem, Ukraińcy na Ukrainie, na całym naszym terytorium, wolnym i czasowo okupowanym, bo nasi ludzie wszędzie walczą. Ukraińcy za granicą, wszyscy, którzy pomogli, wszyscy, którzy głosili prawdę o Ukrainie, wszyscy, którzy namawiali do walki o Ukrainę. Żaden okupant nie czuje się bezpiecznie na naszej ziemi. Kolaboranci wiedzą, że nie mają przyszłości, a my wszyscy nie tylko wierzymy, widzimy, że nasze państwo ma perspektywę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj jest przeciwny natychmiastowemu zawieszeniu broni. Nie będzie Mińska 3, powiedział prezydent, dodając, że Ukraina nie zgadza się, żeby Federacja Rosyjska zachowała kontrolę nad południem kraju. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina nie popiera natychmiastowego zawieszenia broni w celu przerwania działań wojennych. Jak powiedział, byłoby to niebezpieczne. Wyjaśniliśmy, że nie będzie Mińska 3, Mińska 5 czy Mińska 7. Nie będziemy grać w te gry. Straciliśmy w ten sposób część naszego terytorium, bo to pułapka i rozumiemy, że na tym się nie kończy. Oni pozostaną, a my zostaniemy bez połowy naszego kraju. Wtedy wystąpią jakieś warunki i będzie to trwać przez kilka lat, a my nie będziemy mieć dostępu do morza, nie będziemy mieli nic. Potem oni zawrócą i pojadą do Mikołajowa, do Odessy. Rozumiemy, co się dzieje, bo mogą na przykład chcieć wrócić do naszej stolicy. Prezydent Andrzej Duda zwraca uwagę na jednoczesne stanowisko uczestników spotkania Platformy Krymskiej dotyczące konieczności zakończenia przez Rosję bezprawnej okupacji Krymu. W swoim wystąpieniu podczas szczytu Platformy w Kijowie prezydent podkreślał, że Krym był i jest ukraiński, a rosyjskie wojska powinny go jak najszybciej opuścić. Na briefingu prasowym Andrzej Duda oświadczył, że podobne jednoznaczne stanowisko przedstawiło wielu innych uczestników szczytu.
Ten głos okupacja Krymu wybrzmiał bardzo mocno w połączeniu z jednoznacznym, absolutnie powtarzającym się cały czas wezwaniem Rosji do opuszczenia Krymu, do zwrócenia Krymu Ukrainie. Wszyscy mówili, że będzie można mówić o zakończeniu rosyjskiej agresji na Ukrainę wtedy, kiedy Krym zostanie Ukrainie zwrócony, wtedy, kiedy Ukraina wróci do swoich granic uznanych przez wspólnotę międzynarodową.
Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki powiedział, że w regionie stabilizuje się poziom tlenu w Odrze, choć nadal w niektórych miejscach jest on zbyt niski, a z rzeki wyławiane są duże liczby śniętych ryb. Służby za pomocą specjalnych pomp próbują zwiększyć natlenienie wody w rzece. Wojewoda Zbigniew Bogucki mówił na spotkaniu prasowym w Szczecinie, że sytuacja jest trudna, ale lepsza niż kilka dni temu.
Od wczoraj obserwujemy ustabilizowanie tych wyników, jeżeli chodzi o poziom tlenu w Odrze, tutaj szczególnie w Szczecinie. Natomiast dalej te wyniki są dalekie od takich, które byśmy chcieli obserwować. Cały czas mamy zbyt niski poziom tlenu. Wczoraj mieliśmy lepszą sytuację, dzisiaj jest znowu w niektórych miejscach trochę gorzej, ale generalnie na pewno mamy lepsze wiadomości niż jeszcze 2, 3 czy 4 dni temu.
Zbigniew Bogucki poinformował, że rozmawiał dziś z naukowcami z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na temat powołania zespołu eksperckiego, który ma pomóc w odbudowie ekosystemu Odry.
Rozmawiałem również na ten temat z panią minister Moskwą. Jest taka zgoda i z jednej i z drugiej strony, żeby w najbliższym czasie podjąć taką ścisłą współpracę i myślę, że ta współpraca da nam bardzo dobre efekty, jeżeli chodzi już o ten proces, można powiedzieć, odtwarzania rzeki, czyli przywracania takiego pełnego ekosystemu, który w jakiejś mierze, w znacznej mierze uległ zniszczeniu, ale widzimy przecież te ryby, które są w rzece, więc nie wszystko jest stracone.
Dziś wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk zapowiedział wdrożenie programu rewitalizacji Odry. Wiceminister poinformował, że program rewitalizacji będzie dotyczył m.in. kwestii środowiskowych, czyli budowy oczyszczalni ścieków. Na Odrze i w obszarze jej zlewni mogą być również realizowane inwestycje poprawiające stan wód. Ustawa obejmie także kwestie związane z odtworzeniem zasobów biomasy rybnej, czyli procesem zarybienia Odry. Legendarny australijski piosenkarz John Farman przeszedł udany zabieg chirurgiczny, podczas którego usunięto guza nowotworowego z ust. Rodzina ujawniła wczoraj, że zdiagnozowano u niego raka i czeka go 12-godzinna operacja. Wydała teraz oświadczenie, że 73-letni piosenkarz wraca do zdrowia i stan jest jego stabilny. Wiele osób, w tym premier Anthony Albanese, premier Victoria Daniel Andrews i członek zespołu Kiss Paul Stanley, publicznie wyrazili swoje poparcie dla ikony australijskiego show biznesu i życzyli szybkiego powrotu do zdrowia. I na zakończenie prognoza pogody na jutro, czwartek, 25 sierpnia, Sydney 17 stopni, na ogół słonecznie, Melbourne 13, silne opady deszczu, Canberra 14 stopni, częściowe zachmurzenie, Brisbane 22 stopnie i słonecznie, Adelaida 14, silne opady deszczu, Perth 23 stopnie, na ogół słonecznie, Darwin 32 stopnie i również słonecznie. Hobart 13 stopni i pochmurno, a w Warszawie 32 i częściowe zachmurzenie. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymienialny na 69 centów amerykańskich i 3,32 zł. Przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.